Katowicach i nie tylko, wszystkich zgromadzonych, bracia i siostry ze zboru prośnie również takie życzenie wyrazili, żeby wszystkich braterstwa serdecznym braterskim pozdrowieniem pozdrowić, co też
przyjmie.
No, cieszę się, że mogę być wśród braci, że możemy rozmawiać. Już tyle pytań rozważaliśmy i cieszę się, że bracia, braterstwo żyją Biblią, że pada tyle pytań, tyle różnych myśli, rozsądzeń, spojrzeń z jednego punktu, z drugiego. Myślę, że to jest wszystko ku temu, żeby lepiej poznać Boga, żeby poznać Jego zamiary, żeby bardziej Go zrozumieć i dostosować swoje życie do tegoż. No na tyle, na ile rozumiemy, też na tyle żyjemy. Trzeba tak powiedzieć, że na tyle, ile rozumiemy, na tyle też żyjemy w Duchu Bożym, w społeczności braterskiej. Muszę powiedzieć, że się cieszę, że tak jest wśród braci, jak również i w Krośnie, że rozpoczynacie nabożeństwo modlitwą, że rozsądzacie Słowa Boże, czytacie Biblię. No podobnie Pan Jezus rozpoczął swoją misję. Gdy wyszedł z wody, to rozpoczął swoją misję od modlitwy. Nawet wczoraj rozważaliśmy takie pytanie. Dlaczego, gdy Pan Jezus wyszedł z wody i gdy się pomodlił, to po co wyszedł na puszczę? Jaki był cel tego? No i między innymi doszliśmy do takiego wniosku, żeby zgłębić to, co w zwojach ksiąg napisane. Co zresztą miało odzwierciedlenie w jego odpowiedziach w stosunku do pokus. I gdy tak patrzymy na życie naszego, ofiarnicze życie naszego Pana, od chrztu do krzyża, to możemy zauważyć nabożeństwo, które rozpoczęło się modlitwą, było tłumaczeniem słowa i zakończyło się modlitwą. No myślę, że w naszym przypadku jest nieco inaczej, bo nasze życie jest bardziej targane, szarpane. Ale tak jest, że ten sabat, jeden dzień, no praktycznie podobnie żyjemy, jak żył nasz Pan z uczniami. Że rozmawiamy, czytamy, spoglądamy z różnych punktów i rozsądzamy. I chciałbym z braterstwem też spojrzeć na jeden fragment Pisma Świętego, listu do Żydów. Jakoś tak jest, że ostatnimi czasy dużo czytam list do Żydów. Może nie badamy go w zgromadzeniu, ale jakoś indywidualnie badamy Ewangelię Mateusza i list do Rzymian. Ale przy okazji jeszcze tak indywidualnie pasjonuję się listem do Żydów, różnymi jego fragmentami. Dużo było tutaj przez brata walka cytowane fragmentów z listu do Żydów. Myślę, że w piękny sposób nam przedstawił tajemnicę Boga ukrytą dla ludzi, w jaki sposób możemy być współuczestnikami w tym dziele. I też około tego chciałbym wspomnieć. Na bazie słów świętego apostoła Pawła z 3 rozdziału od 1 do 6 wersetu. Przetoż bracia święci, powołania niebieskiego uczestnicy, obaczcie apostoła i najwyższego kapłana wyznania naszego Chrystusa Jezusa. Wiernego temu, który go ustanowił, jako i Mojżesz był we wszystkim domu jego. albowiem tym większej chwały na ten nad Mojżesza godzien, im większą cześć ma budownik domu, niżeli sam dom. Bo każdy dom bywa budowany od kogoś, ale który wszystkie rzeczy zbudował, Bóg jest. A był ci Mojżesz wierny we wszystkim domu jego, jako sługa, na świadectwo tego, co potem miało być mówione. Ale Chrystus, jako syn nad domem twoim, swoim panuje, którego domem my jesteśmy, jeśli tylko tę pewną ufność i tę chwałę nadziei aż do końca stateczną zachowamy. Myślę, braterstwo, że ten fragment świętej księgi poucza nas o tym, co już rozmawialiśmy, a mianowicie o tym szczególnym błogosławieństwie, o którym czytamy w wersecie pierwszym, gdy święty apostoł Paweł się zwraca do braci jako do, po pierwsze, świętych i jako do współuczestników niebieskiego powołania. I w wersecie szóstym, gdy mówi o Chrystusie i o nas jako o tych, którzy my jesteśmy Jego domem, ale stawia warunek. Jeśli tylko tę pewną ufność, czyli co? Wiarę i tę chwałę nadziei aż do końca stateczną zachowamy. Chwałę nadziei, czyli co? No, tak jak tu brat podpowiada, z pierwszego wersetu wynika, że chodzi o to, o tym szczególnym darze Bożym. W jaki sposób apostoł Paweł mówi do braci, uczestników niebieskiego powołania, prawda? Czyli jeżeli zachowamy wiarę i chwałę nadziei niebieskiego powołania, aż do końca stateczną zachowamy. To mówi, że my domem Jego również jesteśmy. Gdy spojrzymy na ten fragment, to możemy powiedzieć, że poucza nas on o szczególnym błogosławieństwie, o którym w Biblii czytamy jako o łasce. I chyba rozumiemy, że niebieskie powołanie w odniesieniu do ziemskiego człowieka jest łaską. To znaczy jest czymś, co w żaden sposób sobie nie zasłużył i zasłużyć nie może, bo to jest różnica natur, prawda? Czyli uczestnictwo w tym boskim projekcie, w tym boskim zamierzeniu przewidzianym przed założeniem świata, bo przed założeniem świata był kto przewidziany?
Baranek.
Baranek, apostoł święty Piotr nas o tym uczy. I tylko baranek był przewidziany przed założeniem świata?
No. Kościół.
I Kościół. I kto o tym uczy? Święty apostoł Paweł w liście do Efezjan. Gdy mówi o Kościele, to mówi, że Bóg przejrzał nas przed założeniem świata. A gdy jest mowa o ziemskim królestwie, to ono zostało założone od kiedy? Od założenia świata, prawda? Przypowieść o owcach i kozłach, prawda? Jest taka subtelna różnica, że o pewnych rzeczach Bóg mówi, że przejrzał, przewidział jeszcze przed założeniem świata, a o pewnych, o ziemskim królestwie mówi, że ono jest ustanowione od założenia świata. Tutaj czytamy o niebieskim powołaniu, o uczestnictwie w boskim projekcie dotyczącym wyboru pewnej klasy ludzi, budowaniu pewnego domu. I apostoł Paweł, zwracając się do braci Żydów przede wszystkim, ale także i pogan, bo chociażby nikt inny jak on jest nazywany apostołem, pogan, prawda? Zwraca się do nich jako do świętych niebieskiego powołania. I stawia przed naszymi oczami Jezusa, posłańca i najwyższego kapłana, który był wierny temu, który go ustanowił. Wiernego temu, który go postanowił. To znaczy komu?
Bogu.
Czyli Bogu. I mówi tak. Podobnie niegdyś też tak było. Mojżesz był postanowiony w domu jakim? W domu izraelskim, prawda? W domu izraelskim był postanowiony Mojżesz. Ale ten nasz Jezus, nasz najwyższy kapłan, jest godzien większej chwały, większej czci nad Mojżesza, o ile? O tyle, o ile większej chwały jest godzien budowniczy domu od tego budynku, możemy powiedzieć, od tego domu, jeżeli sam dom. Czyli tak jak projektant domu, czy budowniczy domu jest no, wyższy niż sam dom, czyli ten, który wymyślił dom, jest znacznie inteligentniejszy, mądrzejszy niż to zbudowane dzieło martwe dom, to mówi, tak jest wyższy Chrystus nad Mojżesza. Nad Mojżesza. Myślę, braterstwo, że to jest bardzo ważna myśl świętego apostoła, bo otóż święty apostoł Paweł przedstawia nam Jezusa nie tylko jako uczestnika domu, ale przedstawia nam jako najwyższego kapłana naszego wyznania, ale także przedstawia nam jako budowniczego tego domu. Czyli z jednej strony jest najwyższym kapłanem, a z drugiej strony jest budowniczym domu. Ale ten, który wszystko zbudował, Bóg jest. Czyli Pan Jezus działał z ramienia Pana Boga, prawda? To, czego wszystkiego dokonuje Pan Bóg. Pan Bóg postanowił jako Mojżesza nad domem izraelskim. Pan Bóg postawił Jezusa Chrystusa, najwyższego kapłana, jako syna nad domem Jego. Apostoł Paweł mówi, że tym domem my jesteśmy. Zatem święty apostoł Paweł roztoczył przed nami obraz Boga, architekta wszechrzeczy, który zaprojektował wszystkie rzeczy, przewidział, który jest autorem zarówno domu sług, jak i domu synów, o których to domach wspomina święty apostoł Paweł. Pokazał nam Mojżesza, który był postanowiony jako sługa w domu izraelskim. Pokazał nam również Jezusa jako syna, czyli dziedzica, spadkobiercę rzeczy boskich, który został postanowiony jako najwyższy kapłan w domu synów i mówi, że tym domem my jesteśmy. My, to znaczy bracia święci powołania niebieskiego uczestnicy. Myślę, że myśl jest ta, że Bóg jest projektantem, architektem tego wspaniałego planu podniesienia człowieka do synostwa. Ale gdy mówimy o podniesieniu człowieka do synostwa jakiego? Ojca, Boga, no to musi być, to już w tym kontekście jest zmiana czego? Zmiana natury, prawda? Bo tak jak człowiek, synem człowieka, mężczyzny jest człowiek, dziecko, niewiasta, czy dziewczynka, czy chłopiec. Tak jeżeli tutaj święty apostoł Paweł mówi o synostwie Bożym, to myślę, że już odczuwamy, czujemy tą myśl podniesienia do natury takiej, jak on ma, prawda? Czyli ten fragment uczy nas o powołaniu niebieskim, powołaniu do boskiej natury. Podsumowując, możemy powiedzieć tak, że ten fragment uczy nas trzech ważnych rzeczy. Tym, który postanawia, tym, który powołuje, czy to Mojżesza w domu sług, czy to Jezusa w domu synów, jest Bóg. Tym, który wszystkie rzeczy zbudował, Bóg jest. Czwarty werset. My, bracia i siostry, jako uczestnicy niebieskiego powołania jesteśmy domem Jezusa Chrystusa. Nie domem Mojżesza, ale domem Jezusa Chrystusa. W nim jesteśmy dziećmi Bożymi i domem synów. I właśnie do tego jest to, o czym święty apostoł Paweł mówi, niebieskie powołanie. Do domu synostwa. I trzeci punkt. Nie można mówić o niebieskim powołaniu, nie mówiąc o kim? O Panu Jezusie. Można mówić o niebieskim powołaniu, nie mówiąc o Mojżeszu, prawda? Ale gdy mówimy o niebieskim powołaniu, to musimy mówić o Jezusie Chrystusie. Bo On jako pierwszy był postanowiony w tym właśnie domu. Powołany w domu synów i nad tym domem. A więc to, czego nas to uczy, to znaczy, że do Jezusa nie było niebieskiego powołania. Bo wcześniej to był dom Mojżeszowy, dom sług. Był zakon, był prorocy. A od Jezusa Chrystusa jest zwiastowana łaska Boża wszystkim ludziom. I teraz jest pytanie, co znaczy kogoś powołać? Święty apostoł Paweł mówi, bracia święci, powołania niebieskiego uczestnicy. Skoro są uczestnikami czegoś niebieskiego, to zostali powołani. Co to znaczy kogoś powołać? Powołać kogoś to znaczy zawezwać, zaprosić, ale zaprosić do czego?
Uczestnictwa.
Do jakiegoś uczestnictwa, tak. Do jakiegoś uczestnictwa w czymś, w jakimś dziele, w jakimś projekcie. Powołać to również powołujemy czasami kogoś na stanowisko, prawda? Czyli jak gdyby go nazwać, jak go prezes powoła na dyrektora, to go nazywamy już dyrektor, prawda? Czyli nazwać kogoś po imieniu, mianować kogoś, tak? Pożądać kogoś na jakieś szczególne miejsce, stanowisko, do jakiegoś zadania. Powołać to też być mile widzianym przez kogoś. Spójrzmy obecnie przez pryzmat Biblii, do czego jesteśmy powołani, do czego Bóg nas powołuje powołaniem niebieskim. A więc, co to znaczy być powołanym do domu Chrystusa? Nie Mojżesza lub kogoś innego. Mając na uwadze to, co tutaj wspólnie powiedzieliśmy, że powołać to znaczy zawezwać, zaprosić do uczestnictwa, nazwać po imieniu, mianować, pożądać, być mile widzianym przez kogoś. Jesteśmy powołani do 9 szczególnych rzeczy. W pierwszym liście do Koryntian, 1:9 czytamy tak. Wierny Ci jest Bóg, przez którego jesteście powołani ku społeczności Syna Jego, Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Święty apostoł Paweł jak gdyby potwierdza w tych słowach to, co już powiedzieliśmy, że tym, który powołuje, to jest Bóg. Czyli po raz kolejny uczy nas tego. On czyni to z nami ku społeczności swojego Syna Jezusa Chrystusa. To też jest ta sama myśl, którą możemy odczytać z listu do Żydów, że jesteśmy powołani do uczestnictwa w domu Chrystusowym, prawda? Ale co to znaczy być powołanym do społeczności Syna Jego, Jezusa Chrystusa? Gdybyśmy tak chcieli wytłumaczyć, co to znaczy mieć społeczność z Jezusem Chrystusem? To, że ja mam społeczność z braćmi tutaj, to znaczy, że razem jesteśmy. To jest po pierwsze, czyli bycie razem, prawda? Dalej, społeczność oznacza pewną zażyłość. Oznacza wspólną pracę, wspólne myśli, wspólne działania, wspólne rozmowy. A jak mieć społeczność z Panem Jezusem, jak Go nie ma?
Duchowo,
poprzez Słowo Boże, a szczególnie poprzez Słowo, które wypowiedział sam Pan Jezus. To jest jak gdyby taki namacalny dowód społeczności z Jezusem Chrystusem, prawda? Czyli przez Słowo Ewangelii. Jeżeli rozważamy słowo Ewangelii, kazania Pana naszego Jezusa Chrystusa, to jak gdyby z Nim żyjemy i do tego Bóg nas powołuje, to, że nas do tego powołuje, do społeczności z Synem, to znaczy, że powinniśmy tym żyć, to rozważać. Myślę, że to braterstwo też było w pierwszym wykładzie powiedziane, że mieć społeczność z Synem, to znaczy mieć społeczność w Jego ciele i w Jego krwi, prawda? To, co rozważamy w okolicach pamiątki naszego Pana Jezusa, to myślę, że tam ta myśl o społeczności, współuczestnictwie jest wyraźnie zaznaczona. W liście do Kolosensów święty apostoł Paweł naucza nas, że jesteśmy powołani w jedno ciało. To jest trzeci rozdział listu do Kolosensów i 15 werset. A pokój Boży niech rząd prowadzi w sercach waszych, do którego też powołani w jedno ciało jesteście, a bądźcie wdzięcznymi. Co to znaczy powołać w jedno ciało?
Bo pisze w liście do Koryntian odnośnie ciała.
Czyli współuczestnictwo. A jeszcze możemy dodać jedną myśl, że powołać w jedno ciało, to znaczy, że przyjąć co? Głowę. Przyjąć głowę, prawda? Bo głowa jest no jak gdyby wyższa niż ciało. A w kontekście tego, co powiedzieliśmy, co to znaczy powołać, że nazwać kogoś po imieniu, to znaczy co? Być powołanym w jedno ciało? Przyjąć imię Jezusa Chrystusa. Przyjąć imię Jezusa Chrystusa. Nie wiem, braterstwo, czy to czujemy, tą godność bycia nazywanym Chrystus. Że to nie jest jeden, ale głowa i ciało, pomazanie z Boże. Coś szczególnego dla człowieka. Czyli możemy powiedzieć, że jesteśmy powołani do jak gdyby indywidualnej społeczności z Jezusem, ale też i społeczności w ciele. Być nazwanym z imienia. Ludzie nas tak nie widzą. My na siebie też nie mówimy Chrystus, prawda? Myślę, że mówimy to, nie czynimy tego z pokory. Bo nam dużo do Chrystusa brakuje. Ale z punktu widzenia Pana Boga, to chyba Bóg na nas tak patrzy. Że On widzi głowę i widzi ciało. On widzi Chrystusa. Ta sama myśl jest wspomniana w pierwszym liście do Koryntian, 10 rozdział, 16 i 17 werset. No, braterstwo już znają dokładnie ten fragment. No, on jest badany przy okazji pamiątki, gdzie jest mowa o współuczestnictwie w ciele Chrystusowym. Po trzecie, jesteśmy powołani do żywota wiecznego. Pierwszy list do Tymoteusza, 3 rozdział i, przepraszam, 6 rozdział i 12 werset mówi tak: bojuj on dobry bój wiary, chwyć się żywota wiecznego, do któregoś też powołany i wyznałeś dobre wyznanie przed wieloma świadkami. No, te słowa są świadectwem, że powołanie do żywota wiecznego jest bardzo blisko czego? Gdy czytamy te słowa, to o czym myślimy? Bojuj o dobry bój wiary, chwyć się żywota wiecznego, do któregoś powołany i wyznałeś dobre wyznanie przed wieloma świadkami. Gdy chodzi o moment, to myślę, że odczytujemy, że powołanie jest bardzo blisko czego? No, słyszałem, chrztu. Ktoś tu powiedział, chrztu. Czyli tego wyznania przed wieloma świadkami. Innymi słowy, jesteśmy zaproszeni. To jest to następne słowo, które powiedzieliśmy, co znaczy być powołany. Jesteśmy zaproszeni do godności żywota wiecznego. A wiemy, że nawet jak tu święty apostoł Paweł mówi w tym wersecie i w innych wersetach nas poucza w swoich listach, to ta godność żywota wiecznego jest niebiańską godnością, a nie godnością ziemską. Czyli to nie jest takie życie wieczne, jak tutaj, jak dzisiaj żyjemy, tylko żeby ono było wydłużone w czasie, tylko całkiem inne, na innym poziomie, czego myślę, że żaden z nas nie jest w stanie sobie wyobrazić. Wiemy, że po prostu będzie to życie piękne, chwalebne. Bóg nas do tego zaprasza. Co też święty apostoł Paweł mówi w pierwszym liście do Tesaloniczan, gdy wspomina, że jesteśmy powołani do chwały i królestwa. W 2 rozdziale, pierwszy list do Tesaloniczan, 10 werset mówi tak: wyście świadkami i Bóg, żeśmy świętobliwie i sprawiedliwie i beznagany żyli między wami, którzyście uwierzyli. Jakoż wiecie, żeśmy każdego z was jako ojciec dziadki swoje napominali i cieszyli i oświadczali się, abyście chodzili godnie Bogu, który was powołał do swego królestwa i do chwały. To miejsce Pisma Świętego pokazuje, że powołanie do społeczności ciała Chrystusa jest powołaniem do chwały, czci i nieśmiertelności. I w tym miejscu chciałbym przypomnieć jedną myśl brata Rosla. Zapisaną w 6 tomie, na stronie 108. On mu wyraża taką myśl. Bóg określił i postanowił pewną liczbę, która ma stanowić nowe stworzenie. A gdy liczba ta zostanie dopełnioną, dzieło wieku ewangelicznego się skończy. Myślę, że to jest dla nas zrozumiałe i logiczne. Jeżeli liczba Kościoła jest skończona, a jeżeli ten czas się ma skończyć i nastąpić nowy czas, to raczej musi być skończona, prawda? Nawet gdybyśmy nie potrafili jej odczytać w Piśmie Świętym, to jednak musi być skończona. Dobra, Russell wyraża taką myśl, że ten czas się skończy, dzieło wieku ewangelicznego się skończy. Możemy także zauważyć, że jak tylko właściwa liczba zostanie powołaną, to i samo powołanie musi ustać, bo nie byłoby odpowiednim dla Boga powoływać choćby jednego członka więcej niż on postanowił. A także Bóg przewidział, iż wielu z powołanych okaże się nieodpowiednimi. Przeto nie będą mogli swego powołania i wybrania uczynić pewnym. A zatem okaże się potrzeba, by zostali zastąpieni innymi. Jaka myśl jest tutaj? Otóż myśl jest ta, że powołanie z tej strony może być skończone, że już Bóg nikogo nie będzie powoływał, bo ta liczba, która miała być powołana, została powołana. Ale dzieło wieku Ewangelii się jeszcze nie skończyło. To jeszcze nie określa końca dzieła wieku Ewangelii. Co więcej, brat Russell mówi, że może być tak, że ktoś nie dotrzyma warunków, prawda? O czymś święty apostoł Paweł nas napominał, żebyśmy starali się tą chwalebną nadzieję przyszłego królestwa statecznie zachować. Mówi, będziemy domem synów, jeżeli tylko zachowamy wiarę i tą chwalebną stateczną nadzieję, prawda? Aż do końca. Czyli powołanie, jak gdyby, nie warunkuje nagrody. To jest to, co wspomnieliśmy, że to jest zaproszenie dopiero do nagrody. I brat Russell mówi dalej tak. Zgoda z samym sobą wymaga, aby wszechmocny nie lekceważył swoich stworzeń przez wysłanie zaproszenia, to jest powołania, które gdyby kto przyjął, ażeby to stało się nieważnym. Pismo Święte wykazuje, że dla każdego z tej ograniczonej liczby członków królewskiego kapłaństwa jest przeznaczona korona od chwili przyjęcia powołania i poświęcenia się. Przeto niewłaściwą rzeczą byłoby przypuszczać, żeby Pan Bóg kogoś powołał, a ten, przyjąwszy powołanie i jego warunki, aby mu Pan Bóg miał powiedzieć, że teraz jeszcze dla niego korony nie ma. Innymi słowy, niewłaściwym jest przypuszczać, że Pan z tej strony zasłony powoła więcej osób niż 144 tysiące. Tym nielogicznym jest tak przypuszczać, prawda? Lecz musi czekać, aż ktoś okaże się niewiernym i straci prawo do korony. Napomnienie naszego Pana mówi: trzymaj, co masz, aby nikt nie wziął korony twojej. Myślę, że to nauczanie świętego apostoła Pawła, że powołanie jest do chwały, nieśmiertelności Bożego Królestwa, do niebiańskiego królestwa. I to, co wyraził brat Russell, co też odczytujemy w Piśmie Świętym, że liczba powołanych jest ograniczona, oznacza, że nie tylko będzie oznaczona liczba koron, lecz przy końcu tego szczególnego czasu, czasu wieku Ewangelii, przyjdzie taki czas, że ci, co nie będą się okazywać wiernymi przymierzu, zostaną odrzuceni. A inni będą mogli być na to miejsce powołani. Będą mogli osiągnąć ich korony. A więc już tutaj odczytujemy tą myśl, że czas może się wydłużać z powodu niedotrzymywania warunków. A więc, drodzy braterstwo, w momencie powołania Bóg rezerwuje dla nas miejsce w przyszłym królestwie, co odczytujemy pod pojęciem korony. Rezerwuje dla nas koronę żywota, którą powinniśmy uskutecznić, otrzymać poprzez wierność aż do śmierci. To jest zakład naszego powołania. W liście do Filipensów w 3 rozdziale i 14 wersecie czytamy, jak święty apostoł Paweł mówi o swoim życiu, to mówi tak: ale jedno czynię, że tego, co za mną jest, zapamiętywając, a do tego się, co przede mną jest, śpiesząc, bierzę do kresu ku zakładowi powołania onego Bożego, które jest z góry w Chrystusie Jezusie. Piękne słowa, pełne treści i myśli, które myślę, że też po części wyraziliśmy. To, co za mną zapamiętywając, a to, co przede mną, czyli przed jego oczyma był wystawiony zakład, prawda? Zakład powołania. Wystawiona była korona, do tego śpiesząc, które jest z góry w Chrystusie Jezusie, które pochodzi od Boga, a to wszystko jest możliwe tylko i wyłącznie w Onym Jezusie Chrystusie. I po piąte, jesteśmy powołani ku łasce Chrystusowej. O czym czytamy w liście do Galatów, 1:6. Może nie będę czytał. Ale to też o tym wspomnieliśmy, że ten zarys boskiego planu jest czymś niesamowitym dla człowieka. To nie jest dar, to nie jest coś, co by się człowiekowi należało. To jest coś fenomenalnego. A gdy czytamy list Jakuba, 1, bodajże 18, to możemy powiedzieć, że to jest jak gdyby element Bożego stworzenia. Że Bóg jak gdyby stwarzając człowieka w postaci ziemskiej, wychowując go przez dozwolenie złego, następnie nauczając go przez zakon, przez proroków, a jednocześnie mając w pamięci to, że stworzył człowieka inteligentnego, to jak gdyby wzbudza w człowieku mechanizm samopodniesienia się przez uwielbienie dla Boga. I takim, który taki mechanizm wykazał, człowiekiem takim, który taki mechanizm wykazał, był Abraham. Gdy pierwszy świat się kończył, gdy zło doszło do granic wytrzymałości, to Bóg bolał, w jednym tłumaczeniu bodajże księdza Wójka jest wspomniane, że Bóg bolał serdeczną boleścią w sercu swoim, że stworzył człowieka. Czyli to było przykre doświadczenie dla stworzyciela, prawda? To tak jak człowiekowi jest przykro, jak stworzy samochód, a następnie się psuje i cały czas musi reperować. Tak myślę, że Bóg jako projektant, jako stworzyciel, stwarzając człowieka, który przecież wcale nie musiał się psuć. Mógł być taki, jak go Pan Bóg stworzył. Jak się zdegradował do granic wytrzymałości, to odczuł taką przykrość, boleść. Myślę, braterstwo, że my też to odczuwamy czasami, gdy nasza społeczność jak gdyby nie idzie w tym kierunku, co powinna. Zamiast iść w kierunku chwały, podniesienia, dobrych uczynków, czasami nas dobijają rzeczy grzeszne. Cudzołóstwa, rozwody. Myślę, że odczuwamy taki dyskomfort, ale taki żal, że mając taką piękną nadzieję, nie utrzymujemy w czystości tej prawdy. I gdy Bóg zniszczył pierwszy świat, to zaczyna tworzyć coś nowego. Wybrał sobie takiego człowieka, jak gdyby, i zaczął z nim, możemy powiedzieć, żyć, czyli utrzymywać społeczność. Tym człowiekiem był Abraham. I Pan Jezus, gdy naucza Żydów o Abrahamie, to mówi, że Abraham żądał oglądać dzień mój. Żądał oglądać dzień mój i oglądał. W jaki sposób? Właśnie w taki sposób, że Bóg mu to pokazał poprzez ofiarowanie syna. W jaki to sposób będzie, że jego nasienie się rozmnoży jako gwiazdy na niebie i jako piasek na brzegu morskim. I Bóg wtedy powiedział całkiem odwrotne słowa niż przy Noem. Mówił, ponieważ żeś to uczynił, to przysięgam, a ponieważ nie mam na kogo przysiąść, to na samego siebie, bo wyższego już nie ma, że nasienie Twoje będzie rozmnożone jako gwiazdy na niebie i jako piasek na brzegu morskim. Czyli ta nadzieja niebiańskiego powołania już była w człowieku. Ludzie jak gdyby pragnęli tego czytać. Takim pierwszym człowiekiem był właśnie Abraham, że on żądał, starał się dociec, jak to będzie, skoro Pan Bóg tak powiedział, że nasienie człowieka może być jako gwiazdy na niebie. Co to znaczy, że nasienie człowieka, nasienie moje może być jako gwiazdy? Myślę, że on dopytywał Pana Boga poprzez rozmowę z Nim, poprzez dawanie zapytań, a Bóg mu odpowiedział. Kochani braterstwo, te pięć rzeczy, o których wspomnieliśmy, stanowią, uczą nas, czym jest niebieskie powołanie, ale stanowią ofertę Pana Boga dla człowieka, dla szczególnego rodzaju ludzkiego. Dla kogo? Dla takich jak Abraham, którzy będą zgłębiać, którzy odczytają to w Piśmie Świętym, którzy to poznają, którzy będą rozsądzać, a następnie, którzy zgodnie z tym poznaniem będą zmieniać swoje życie. Ale pierwszą rzeczą, żeby zmieniać swoje życie, to jest poznanie woli Bożej. To jest to, co my czynimy także i w dniu dzisiejszym. To jest zakład powołania Bożego, niebieskiego powołania do społeczności, do ciała Chrystusowego, do chwały Królestwa, do żywota wiecznego i ku łasce Chrystusowej. Myślę, że powinniśmy w naszych modlitwach, w naszych indywidualnych rozmowach i nie tylko społecznych, również. To jest chyba następna rzecz, którą powinniśmy wyrażać w naszych modlitwach. Dziękowanie za łaskę niebieskiego powołania. Wielu braci się tak modli. Słyszymy te słowa w modlitwach, ale znacznie mniej niż za ofiarę naszego Pana Jezusa Chrystusa. Możemy powiedzieć, że za ofiarę naszego Pana Jezusa Chrystusa praktycznie dziękujemy wszyscy. I to jest dobrze, prawda? Bo takim sednem boskiego planu jest ofiara naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ale też jest niewysłowiony dar Boży. Oprócz Jezusa Chrystusa, jakim jest Boża oferta dotycząca niebieskiego powołania. Dziękujemy Bogu za tak wspaniałą ofertę. Niechaj będzie Jemu cześć. Niechaj będzie cześć Jego Synowi, który był pierwszy w tym domu. Dziękujemy również apostołowi świętemu Pawłowi, który za nas zanosił takie modlitwy, jak jest zapisana w liście do Efezu w pierwszym rozdziale od 16 do 18 wersetu. Nie przestaję dziękować za was, zmiankę czyniąc o was w modlitwach moich, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec On chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu samego siebie, ażeby oświecił oczy myśli waszej, abyście wiedzieli, która jest nadzieja powołania Jego i które jest bogactwo chwały dziedzictwa Jego w świętych. Tak apostoł Paweł się modlił o skuteczność Bożego dzieła czynionego w braciach, współbraciach. Ponadto Bóg powołuje nas jeszcze do czterech rzeczy, poprzez które możemy to powołanie uskutecznić. Pierwsze pięć to była tak jakoby oferta Boża do osiągnięcia, do zrealizowania, do wykorzystania. To było zaproszenie. A cztery następne jak gdyby umożliwiają nam uskutecznienie tego powołania. Święty apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian, 7 rozdział i 15 werset mówi, że Bóg nas powołuje do pokoju. Myślę, że doświadczamy takiej błogiej chwili, kiedy rozmawiamy z braćmi na temat Słowa Bożego, takiego pokoju ducha, z rozważania o rzeczach Bożych, o Jezusie Chrystusie, o tym, co czynił na ziemi, o tym, w jaki sposób dał nam przykład do naśladowania. Te słowa wypowiedziane przez świętego apostoła Pawła pouczają nas, że poprzez umiejętność współżycia w pokoju z braćmi i siostrami, a także o ile to możliwe z ludźmi niewierzącymi, możemy umacniać nasze niebieskie powołanie. I braterstwo, nie jesteśmy doskonałymi. Nie jesteśmy doskonałymi. Potrzebujemy napominania. Jest piękną rzeczą, gdy pomimo tego, że wczoraj sobie coś tam powiedzieliśmy, z czym nie do końca się zgadzamy, ale dzisiaj razem znów rozmawiamy i tą samą prawdę głosimy i tym samym się cieszymy. Nie własnymi rzeczami, ale rzeczami uczynionymi przez Boga. Drugie, Bóg powołuje nas do wolności. Czytamy o tym w liście do Galatów, 5 rozdział i 13 werset. Albowiem wy ku wolności powołani jesteście, bracia. Tylko za zasłoną tej wolności ciału nie pozwalajcie, ale z miłości służcie jedni drugim. Przepiękne słowa. Myślę, że często źle wyrozumiewane. Bo apostoł Paweł mówi, że powołani jesteśmy do wolności. Do wolności w Jezusie Chrystusie, bo to jest, jeżeli jest mowa o powołaniu, to jest mowa o powołaniu do domu synów. A ten, który nad tym domem jest, to jest Jezus Chrystus. On był jako pierwszy. Czyli ta wolność jest w Jezusie Chrystusie. Co to znaczy być wolnym w Jezusie Chrystusie? Czy to oznacza, że mogę czynić, co chcę? Czy to oznacza, że mogę pobłażać ciało? Nie. Nie, bo święty apostoł Paweł przestrzega. Tylko, aby pod zasłoną tej wolności nie pozwalajcie, aby ciało nie pozwalajcie, nie pobłażajcie. A więc do jakiej wolności jesteśmy powołani? Czy czujemy się, braterstwo, wolni? Bracie Janek, czujesz się wolny? Jak się czujesz wolnym w Jezusie Chrystusie? Od czego się czujesz wolny?
Od grzechu.
Od grzechu. Myślę, że każdy z nas, gdy brat Walek mówił o krwi Jezusa Chrystusa, to poczuł taką wolność w Jezusie Chrystusie od grzechu. Że pomimo tego, że czasami użyję nieumiejętnych słów, czy zgrzeszę, to jednak mogę spokojnie klęknąć wieczorem i modlić się do Boga. Bo jest ofiara Jezusa Chrystusa i On uwolni mnie od grzechu, jeżeli tylko pokutuję i się zwracam. To jest niesamowite uczucie bycia wolnym od grzechu. Grzech niektórych ludzi strasznie przygniata. Szczególnie tych, którzy są w nałogach. A myślę, że każdy z nas wie, jak łatwo czy trudno się uwolnić z nałogów. Grzech czyniony wielokroć staje się dobrem. Staje się czymś normalnym. Staje się codziennością. Do grzechu ludzie się przyzwyczają. Przyzwyczajają. Poprzez częste używanie go. Obyśmy my się nie przyzwyczajali do różnego rodzaju grzechów, grzeszków, liszek małych. Jesteśmy wolni od niemożności wykonania zakonu. Myślę, że braterstwo też to rozumiemy, że poprzez to, że naród izraelski miał tą zażyłość z Panem Bogiem, przywilej uczestnictwa w Jego planie, składania ofiar, rozmawiania z Nim, doświadczenia przepięknych rzeczy, na przykład przejście przez Morze Czerwone, czy wypłynięcie wody ze skały, czy manna z nieba, czy przepiórki z nieba. To były niesamowite doświadczenia. My również takie doświadczamy w społeczności braterskiej, aczkolwiek one są nieco inne. To jednak zakon niósł dodatkowy ciężar na Żydów. Oni mieli też wystawioną ofertę, że ktokolwiek będzie czynił, wykonywał przepisy przymierza, to będzie żył. Ale nie doświadczyli tej przyjemności, nie zobaczyli kogoś ze swoich ziomków, rodaków, żeby przeżył. O dziwo, nawet ten, który przyszedł jako doskonały i był doskonały, też umarł. Umarł tak jak inni. Ale myślę, że poprzez działanie Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy po zmartwychwstaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa dzisiaj możemy powiedzieć, że jesteśmy wolni od jarzma zakonu, od niewoli zakonu. Ale w tej wolności nie powinniśmy pobłażać ciału, ale z miłości służyć jednym drugim, jak nauczy nas apostoł. W ten sposób możemy czynić nasze powołanie mocne. Bóg powołuje nas również ku poświęceniu. Czytamy w pierwszym liście do Tesaloniczan, 4 rozdział. I 3 werset. Albowiem ta jest wola Boża, to jest poświęcenie wasze, żebyście się powstrzymali od wszeteczeństwa, a żeby umiał każdy z was własnym naczyniem władać w świętobliwości i w uczciwości. Nie w namiętności rządzy, jako i poganie, którzy nie znają Boga. I aby nikt nie uciskał i nie oszukiwał w żadnej sprawie brata swego, bo Pan jest mścicielem tego wszystkiego. Jakośmy wam przedtem powiadali i oświadczali. Bo nas nie powołał Bóg ku nieczystości, ale ku poświęceniu. Czyli poprzez zachowywanie czystości, poprzez świętość w naszym życiu, do której jesteśmy powołani, możemy uskuteczniać Boże zaproszenie. Czyli innymi słowy je realizować, urealniać. Z jednej strony czujemy wolność od grzechu, ale z drugiej strony nie oznacza to, że mogę czynić co chcę, kiedy chcę, jak chcę, bo Bóg mnie wybaczy, bo jest Jezus Chrystus. Nie, jestem wolny od grzechu, ale ta dobrotliwość Boża w Jezusie Chrystusie pobudza mnie do tego, że źle się czuję, jak coś źle powiem, a jednocześnie pobudza mnie do dobrych uczynków, do świętości. W ten sposób czynimy pewnym zakład naszego powołania. I po czwarte, Bóg powołuje nas do cierpienia. Święty apostoł Piotr o tym wspomina w 1 swoim liście, w 2 rozdziale, 20 i 21 werset. Bo cóż jest zachwała, jeśli byście grzesząc cierpliwie znosili, by was i pięściami bito. A jeśli dobrze czyniąc i cierpiąc znosicie, to jest łaska u Boga. Albowiem na to też powołani jesteście, ponieważ i Chrystus cierpiał za was, zostawiwszy wam przykład, abyście naśladowali stóp Jego. Myślę, braterstwo, że te 9 rzeczy w sumie, do których jesteśmy powołani, powołaniem niebieskim, odpowiadają nam na pytanie, w którym momencie naszego życia, naszej drogi Bóg nas powołuje. I chociaż wymieniliśmy 9 rzeczy, do których nas Bóg powołuje, to chcemy podkreślić jeszcze jedną myśl. To, czego nas naucza święty apostoł Paweł i co jest zapisane w liście do Efezów, że powołanie jest jedno. To jest 4 rozdział od 1 wersetu. Proszę was tedy ja, więzień w Panu, abyście chodzili tak, jako przystoi na powołanie, którym jesteście powołani. Ze wszelką pokorą i cichością i nieskwapliwością, znosząc jedni drugich w miłości, starając się, abyście zachowywali jedność ducha w związce pokoju. Jedno jest ciało, jeden duch, jako też jesteście powołani w jednej nadziei powołania waszego. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest nade wszystko i po wszystkich i we wszystkich was. No to są bardzo chyba proste słowa świętego apostoła Pawła, a jednocześnie bardzo ważne, ale są tak proste, że dla wielu nie do zrozumienia. Bo zobaczcie, braterstwo, że wystarczy wyrozumieć, co to znaczy jeden. Jeżeli wyrozumiemy, co to znaczy jeden, to będziemy mieli dużo mniej problemów. Co to znaczy jeden, dwa czy trzy, to uczymy naszych dzieci w szkole czy w domu i oni to pojmują. Dorośli nie zawsze są w stanie to zrozumieć. Apostoł Paweł poucza nas, że jest tylko jedna nadzieja powołania naszego. Nie ma dwóch powołań. Jest jedno. Jeżeli jedno się zakończyło, to drugiego nie ma. Jeżeli chodzi o niebieskie powołanie. Jeżeli to rozumiemy, to nie będziemy mówili o powołaniu do wielkiego grona, czy o klasie międzywiekowej, lub jeszcze innych klasach wieku Ewangelii. Dla żyjących w tym czasie i ze strony Pana Boga jest tylko jedna nadzieja powołania, jest jedna oferta. Jeżeli tych, którzy są powołanych, 144 tysiące z tej strony, przejdą poza drugą zasłonę, to myślę, że już nikt nie będzie spłodzany z Ducha Świętego, nawet do wielkiego grona. Bo nie ma spłodzenia do wielkiego grona. Jest spłodzenie do boskiej natury, tak jak jest jedna nadzieja powołania. Ono jeszcze zostanie. Ono jeszcze zostanie, bo Kościół będzie zabrany. Ci, którzy nie dotrzymają warunków, pozostaną. Ale dzieło powoływania zostanie zakończone. I jeszcze na koniec spróbujmy sobie odpowiedzieć, w jaki sposób Bóg powołuje. Jak to jest indywidualnie? Nie wiem, braterstwo, czy to odczuwacie, czy to odczuliście w swoim życiu, bo myślę, że jesteście braćmi świętymi, uczestnikami powołania niebieskiego. Ale myślę, że to jest tak, że cały świat, wszyscy ludzie są położeni w grzechu. My również. Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. I w pewnym momencie swojego życia spotykamy się z Bogiem, zaczynamy myśleć, co to, jak świat powstał, czy był Stworzyciel, czy nie. Spotykamy się z imieniem Jezus. Zgłębiamy tą sprawę, dowiadujemy się, że Jezus jest Synem Bożym, że był rzeczywistą, autentyczną postacią historyczną, że był dobrym człowiekiem, że niewinnie umarł na krzyżu. Dowiadujemy się tego z kart Ewangelii. Myślę, że tacy, drążąc temat, skierowani są do Świętej Księgi jako do Pisma natchnionego przez Boga, że to jest jedyne Pismo Boga do wszystkich ludzi. Z niego dowiadujemy się, że jedyną drogą w życiu dla człowieka jest Jezus. To właśnie On jest drogą, jest prawdą, jest życiem dla każdego, kto chce dojść do celu. Taki człowiek w pewnym momencie poznaje Bożą zasadę. Zbliżcie się do mnie, a ja przybliżę się do was. I on zaczyna szukać Boga. I w ten sposób przez to pragnienie wchodzi w pewne miejsce. Przez Boga przewidziane, jak gdyby nauczone, w cieniach przybytku, na dziedziniec. Wchodzi przez bramę na dziedziniec, podchodzi do tego, co tam jest, a mianowicie do miedzianego ołtarza. Widzi on ten ołtarz, który oznacza dla niego, że on jest grzesznikiem, że nie ma możliwości przyjść do Boga jak tylko inaczej, jak przez ofiarę za grzech. Każdy Żyd to widział. On po to wchodził na dziedziniec, żeby złożyć tą ofiarę na ołtarzu miedzianym za grzech. Zaczyna rozumieć, że potrzebna była ofiara na pojednanie za grzechy. Z wdzięczności Najwyższemu podąża dalej do umywalni, która była uczyniona z polerowanej miedzi, w której była woda do umycia rąk. Tu przy umywalni zaczyna się myć. To znaczy, że po zauważeniu ofiary na ołtarzu zrozumiał potrzebę oczyszczania się. To jest właśnie właściwa postawa, której Bóg uczył Żydów poprzez cienie przybytku. I dopóki ktoś nie będzie miał takiego usposobienia, to krew z ołtarza nie da mu żadnej korzyści. Otóż przez spotkanie z umywalnią taki człowiek pokazuje, że pragnie się oczyścić z brudu cielesnego, że chce się oczyścić w słowie, w myśli, w uczynku, ze wszystkiego, co jest brudne i złe, chce zerwać z grzechem. Chce iść jeszcze dalej i zbliżyć się do pierwszej zasłony, dowiadywać się i uczyć się, co dalej ma czynić. Myślę, że taki człowiek w końcu zauważa, że warto by było stać się kapłanem. On pozna, że Bóg go do tego zaprasza. Ale ten człowiek w końcu zrozumie, że nie może stać się inaczej kapłanem, jak przez złożenie ofiary z samego siebie. Bo to, że ludzie składają różne ofiary i w przyszłości będą składać różne ofiary, to jest rzecz inna. Inną rzeczą jest ofiara z samego siebie. Należy przywiązać się do przybytku, tak jak kozioł był przywiązany. Należy przywiązać swoją wolę, wszystko, czym jesteśmy i co posiadamy. To, co jest wola Boża, to jest poświęcenie nasze. I myślę, że w tym miejscu poznajemy następną zasadę. Poświęćcie się, a ja Pan poświęcający was. Czy wtedy nas Bóg powołuje? Gdy uczynimy z siebie zupełne poświęcenie, gdy postanowimy zawsze i wszędzie służyć Bogu i czynić Jego tylko wolę, wtedy przyjmuje Bóg nasze poświęcenie. I co robi dalej? Usprawiedliwia? Czy powołuje? Myślę, że powołuje nas, usprawiedliwia, a następnie spładza z Ducha Świętego. I chociaż czytamy, że Bóg nas powołał z ciemności ku przedziwnej swojej światłości, czyli jakoby ze świata, nawet możemy powiedzieć za obozu czy z obozu, aż do tego miejsca świętego, to jednak, gdy mówimy o powołaniu niebieskim, wysokim powołaniu, to dostrzegamy, że ono ma miejsce właśnie w tym momencie. Po zbliżeniu się do Boga i po poświęceniu się Jemu. Bóg nas powołuje, następnie usprawiedliwia. Bo gdyby nas powołał, a nie usprawiedliwił, to by było niezgodne z Jego charakterem. Bo niemożliwe by było, żeby to pomimo naszych starań powołanie było skuteczne. Niemożliwe by to było. A tak Bóg czyni to dzieło skuteczne. Nawet wspomaga dalej przez spłodzenie z Ducha Świętego. Myślę, że ta myśl jest zawarta w słowach świętego apostoła Pawła w liście do Rzymian w 8 rozdziale, gdzie czytamy od 26 wersetu tak. Także też i Duch dopomaga mdłościom naszym, albowiem o co byśmy się modlić mieli jako potrzeba, nie wiemy. Ale tenże Duch przyczynia się za nami wzdychaniem niewymownym. A ten, który się też zbada, wie, który jest zamysł Ducha, ponieważ według Boga przyczynia się za świętymi. A wiemy, iż tym, którzy miłują Boga, wszystkie rzeczy dopomagają ku dobremu. To jest tym, którzy według postanowienia Bożego powołani są. Apostoł Paweł mówi tak, albowiem, które on przejrzał, Kiedy? Przed założeniem świata. Te też przenaznaczył, aby byli przypodobani obrazowi Syna Jego, żeby On był pierworodnym między wieloma braćmi. A które przenaznaczył, te też powołał. A które powołał, te też usprawiedliwił. A które usprawiedliwił, te też uwielbił. Jeśli Bóg, Stwórca Wszechrzeczy, przejrzał, przenaznaczył nas w swoim planie do niebieskiego powołania, to czyż naszą nadzieją, która jest jedna, żywot on nieśmiertelny może zniweczyć człowiek? Myślę, braterstwo, że jesteśmy zapraszani do różnych rzeczy. Różne denominacje religijne, ugrupowania, organizacje zapraszają nas do wielu wspaniałych rzeczy. Do jedności pracy, jedności myśli. Ale nie znam takiego ugrupowania, takiej społeczności, która by zapraszała do niebieskiego powołania. Oprócz badaczy Pisma Świętego. Jeśli Bóg tak zamierzył, jeśli Bóg poprzez swoje działanie uskutecznił to dzieło, poprzez ofiarę Jezusa Chrystusa, czyż możemy się dać zwieść różnym ludzkim filozofiom o powołaniu do różnych klas? Czyż Boża oferta jest gorsza od ludzkich? Myślę, że nie. Kończąc, święty apostoł Paweł mówi dalej tak. Cóż wtedy życzymy na to, jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam, który ani własnemu Synowi nie przepuścił, ale Go za nas wszystkich wydał, jakożby wszystkiego z Nim nie darował i nam. Któż będzie skarżył wybrane Boże? Pewnie tacy będą, co będą skarżyć na wybrane Boże, co będą odwodzić nas od tego. Ale Bóg jest, który usprawiedliwia. Któż jest, co by je potępił? Pewnie będą tacy, co będą mówić, że jest to niemożliwe, żeby człowiek stał się jako Bóg, żeby był niebieski, żeby był duchowy. Ale Chrystus jest, który umarł. Owszem, i zmartwychwstał. Który też jest na prawicy Bożej, który się też przyczynia za nimi. Bóg to wspomaga dzieło. Chrystus wspomaga to dzieło. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? Jako napisano, dla Ciebie cały dzień zabijani bywamy. Poczytaniśmy jako owce na rzeź przeznaczone. Ale w tym wszystkim przezwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. Albowiem pewienem tego, iż ani śmierć, ani żywot, ani aniołowie, ani księstwa, ani mocarstwa, ani teraźniejsze, ani przyszłe rzeczy, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie będzie nas mogło odłączyć od miłości Bożej, która jest w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Amen.
Dziękuję.
Dziękujemy bratu za wykład, który no, powinien być dla nas takim przypomnieniem i taką, takim trochę ostrzeżeniem w stosunku do tego, co już jest tak naprawdę w większości